Dzień dobry, witamy Was w 86. odcinku DualShock Podcast. Nagrywamy dokładnie 15 stycznia 2012. A dzisiejszymi tematami są Razer Fiona, nowy kontroler dla PC-ciarzy, Ridge Racer Unbounded. Następnie pierwsze nasze wrażenia z tego, co widzieliśmy na temat Amy. Potem Odina przygody z L.A. Noire i jego wrażenia, powiedzmy. A na sam koniec piękny Prince of Persia 2008. A nagrywają dzisiaj dla Was Cialny,
Odin
oraz Bizon, ale tylko przez chwilę.
Zapraszamy. Paparara papapa.
Okej, okay. Nie dalej jak parę dni temu Razer zaprezentował nam coś, co Cialny nazwał następnie kontrolerem, a to jest troszkę nieprawdą, bo tak naprawdę jest to ich nowy tablet do gier zwący się na razie Fiona. Jest to tablet z doczepionym padem po lewej i po prawej stronie, mamy dwie gałki analogowe, mamy zestaw przycisków, no i mamy niby rewolucję, bo tak Razer to nazywa, no ale czy aby na pewno, Odin?
Nie wiedziałem, że od razu przejdziesz do mnie.
No bo wiesz, nie chciałem ci kraść całości, bo mógłbym powiedzieć, że Fiona ma być praktycznie działającym PC-tem, tabletem, który pracuje prawie w rozdzielczości Full HD, ale no nie do końca. I ma touch screen i wszystko, co możliwe do osiągnięcia na tabletach, plus bycie kontrolerem i działanie pod Windowsem. No ale wiesz, po co ja będę to mówił? Myślałem, że może ty przedstawisz tam jakieś rzeczy, nie?
To
nie.
Bardzo dobrze, że ty mi powiedziałeś. Naprawdę bardzo dobrze. Po pierwsze, okay. To, co chyba jest ważne w dzisiejszych czasach, to jest wielkość tego ekranu, dlatego że mamy do czynienia z tabletem, a to jest 10 cali i to jest rozdzielczość trochę większa od rozdzielczości HD, czyli 1280x800.
Więc no, ale Full HD to jeszcze nie jest.
Full HD to jeszcze nie jest, ale nie rozumiem, dlaczego na ekranie 10-calowym zauważyłbyś różnicę między rozdzielczością 1900... tam ileś?
Dla mnie to może być 800x600 nawet, naprawdę, nie boli mnie to.
No właśnie, myślę, że to jest najmniejsza wada, czy też najmniejszy aspekt, którym powinniśmy się przejmować. Na pewno to, co zwraca uwagę na siebie, to jest fakt, że ten kontroler będzie posiadał coś takiego jak force feedback, czyli wibracje na koksie.
Będziecie miotało na prawo i lewo.
Teraz jak to się odbije na baterii, to szczerze powiedziawszy nie wiem, ale myślę, że będzie kiepsko.
Znaczy wiesz, to będzie na pewno opcjonalne, będzie można ten force feedback wyłączyć, bo nie wierzę, że każdy chciałby z tym grać, na przykład siedząc sobie w pokoju spokojnie.
No tak, no ale mimo wszystko taka opcja jest i do tej pory z tego, co widzieliśmy na prezentacji, to ludzie, którzy korzystali z projektów Fiony, byli podpięci do ładowarki, więc to nie wróży jakoś specjalnie dobrze, jeśli chodzi o życie baterii. Teraz to, co również zwraca na siebie swoją uwagę, to jest Dolby Digital 7.1 Surround Sound.
Po co? Gdzie on to ma?
Ja właśnie nie wiem, gdzie on to ma, ale najwidoczniej ma.
Może przez Wi-Fi? Jak? Puszcza przez Wi-Fi naokoło.
Jest coś takiego, że możemy sobie dzielić się muzyką przez Wi-Fi, to się nazywa chyba Wi-Fi, Active Wi-Fi czy coś takiego.
No wiem.
To jak najbardziej w porządku, ale na takim sprzęcie, gdzie te głośniki miałyby się znajdywać i jak one rzeczywiście miałyby grać? Kiedy to, nie, to jest plastikowe, to jest niemożliwe.
To jest bajer dla bycia bajerem, jeżeli...
Ale to jest koncept. To jest koncept tak na razie, więc ale miejmy nadzieję, że
będzie... Już taka... widzieliśmy to rzeczywiście, wiesz? To już to było, działa. To zostało zrobione, to ma ale... to wszystko, co jest wymienione.
Yeah, I know, I heard, but... ale tutaj napisane jest, że wiesz, Project Fiona is a concept device. Actual product makes very... Normalnie.
Więcej rosyjskiego akcentu, proszę. Wiesz co, ja nie wiem, ja myślę, że to jest... że to już jest raczej za późno, żeby mówić, że coś się jeszcze zmieni. Może jeszcze coś tam dodadzą w stylu, nie wiem, powłoki antyrefleksyjnej na wyświetlacz, ale...
No, ale wiesz, nie wiem, ostatecznie coś... nawet nie wiemy, Odin, na razie nawet nie wiemy, czy na 100% Razer to wypuści.
Myślę, że oni to raczej wypuszczą.
Bo na razie odezwa ludzi na to, jak została zaprezentowana ta, no nazwijmy to konsola, czy też no przenośny tablet do gier, bo sam nie wiem dokładnie, jak to nazwać, bo konsolą to nie jest, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest... no,
ruchawe.
Można powiedzieć, że to jest pół tablet, pół, nie wiem, pół netbook, bo to jest praktycznie wielkości netbooka, to ma funkcjonować w oparciu o Windows i ma no, wspierać jakby wszystkie gry, które działają pod Windowsem, czyli mamy powiedzmy przenośnego netbooka zamkniętego w tablecie z kontrolerem do gier.
Ale ja się zastanawiam też, jak oni będą ładować te gry do tego kontrolera, znaczy do tego kontrolera, do tej tego konsoli.
Czegoś.
Tak, powiedzmy, że będziemy mówili o tym, bo mówili o tym
konsola.
Ale to też jest nie do końca, wiesz, true to the form, dlatego że to nie jest konsola, dlatego że tam jest Windows.
No właśnie. Ale Windows to nie jest konsola.
Ale
to jest Fiona.
To jest Fiona, o. Więc ja się zastanawiam, w jaki sposób my będziemy na tą Fionę pakować te gry, kiedy jeden z tam z przedstawicieli Razera mówi, że bez najmniejszych problemów będziesz mógł transportować gry i nie musieć ich jakoś konwertować specjalnie na Fionę. One po prostu będą w takiej formie, w jakiej są na PC-cie, one trafiają na Fionę i ty sobie w nie grasz. Więc ja nie widzę tam miejsca na dysk, więc najprawdopodobniej przez kabel USB. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc jeśli do, że tak powiem, gry wkracza transfer plików przez USB, to ja myślę, że ktoś za chwilę się dopierdzieli do praw autorskich.
Ale wiesz, ogólnie to jest głupota, że nam nie serwuje się, mimo że jest prezentacja i sprzęt ma wyjść już na koniec tego roku, i tak jak oni no, mówią, że to mniej więcej w czwartym kwartale będzie, więc praktycznie koniec roku, nie wiemy dalej właśnie, jakie są nośniki, jaka jest karta graficzna w tym, nie wiemy praktycznie nic oprócz tego, jaki to ma procesor.
Tak,
nie,
ale siódemka, bardzo mocna.
No bardzo mocna, ale mówili przecież o tym, że ten, że będziesz mógł każdą zakupioną grę normalnie wrzucić na ten tablet i ją odpalić.
Ale to nam nic nie mówi, cialny.
Ale na płycie, było w tym filmiku, że na płycie możesz. Aha, tylko nie wiem w jaki sposób właśnie, jeszcze dlatego oglądam filmik i próbuję się doszukać jakiegoś slota DVD tutaj.
No właśnie ja myślę, że to by było raczej nie w smak tej miniaturyzacji, dlatego że napęd DVD to jednak duża bestia, tam musi być silnik, laser, to wszystko musi mieć swoje miejsce, więc ja bardzo wątpię, żeby oni tutaj mogli pozwolić sobie na jakkolwiek czytnik DVD chyba.
Ja znaczy, nie widzę tutaj w ogóle miejsca dla napędu.
Opcji takiej. No dokładnie.
No ja właśnie też patrzę, ale nie widzę.
To więc, ja patrzę.
Więc to jest chyba, nie wiem, ja w ogóle nie wiem, po co my o tym rozmawiamy, nie? To może jeszcze nie wyjść.
Nie, ja widzę to w ten sposób, że na przykład podpinałoby się Fionę pod komputer i on by był obsługiwany jako dysk twardy i na przykład instalujemy grę na ten dysk, który jest podłączony. Coś jak zewnętrzny dysk twardy. Może w ten sposób to będzie działać, nie wiem. Ale bardziej pomówmy o tym, że to ma kosztować $1000. $1000 za coś, co niby jest konsolą, choć do końca nie jest, co jest niby PC-tem, niby laptopem, ale też nie jest do końca, bo jest tabletem. Nie wiem, czy $1000 to jest dobra cena, tym bardziej, że wydaje mi się, że za te pieniądze, za dolców, mówię o tysiącu dolców, w Stanach można kupić gamingowy laptop.
Nie do końca taki super mocny, ale na pewno uruchomiłbyś na nim Skyrima. Na pewno,
ale wiesz, tu chodzi o to, że
tak?
Ja myślę, że bardziej funkcjonalny jest jednak gamingowy laptop niż tablet trzymany jak przerośnięty pad.
Ja ogólnie też, widzisz, ja kiedyś poruszałem tą kwestię i widziałem, że mi ją podłapaliście kiedyś z Bladem w poprzednim odcinku. Dla mnie te urządzenia, one przestają być przenośne, dlatego że po pierwsze wymagają od ciebie podłączenia do źródła energii, które jest nieustannie dostarczane do urządzenia, które tej energii potrzebuje i zużywa jej bardzo dużo. Poza tym jest ono mało przenośne ze względu na swoją wielkość, jest delikatne, zważywszy na analogowe gałki, które jeśli gdzieś tam wygniemy zbyt mocno albo wciśniemy, no to one mogą się złamać albo nadwyrężyć.
Działać.
Najzwyklej mówiąc.
Wyobrażasz sobie też siebie, my to zawsze o tym mówimy, siedząc w autobusie, kiedy skierowane są na ciebie wszystkie oczy.
Powiem ci tak, Bizon, ja widziałem człowieka, który robił zdjęcia iPadem 2, więc... Nie zdziwiłbym się.
O kurde.
Nie zdziwiłbym się, ale ja na przykład, ja osobiście bym nie czuję tego. Ja uważam, że to jest jakaś tam opcja dla kogoś, kto ma, powiedzmy, amerykański nastolatek, który ma zwykłego laptopa, ma konsolę i chciałby zagrać w coś na PC-cie.
I pamiętaj, że ma za dużo pieniędzy też.
Ale ma mnóstwo kasy i nie chce kupować PC-ta, tylko stwierdza, że kupi sobie właśnie ten Project Fiona. i z swojego starego i archaicznego laptopa będzie instalował nowe gry, które będzie kupował specjalnie tylko po to, żeby zainstalować na Fionie. Ten scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, ale to jest jedyny, gdzie ja mogę rzeczywiście jakoś umieścić tą Fionę.
Chyba, że ma zwykłego peceta, a nie ma laptopa, a nie używa komputera do niczego innego jak do grania. Albo chciałby mieć urządzenie do grania, ale nie chce postawić sobie konsoli.
No ale to jest wtedy... idiotyzm, czujesz?
Ja wiem!
Jak się kręcimy w tym?
Ja wiem,
ale... Wiecie, gdzie ja widzę funkcjonalność, grając w strategię, jeżeli można by było używać tego touchscreena zamiast myszki? Widzę funkcjonalność.
Kiedyś, przedstawiciel Blizzarda, czy jakiś wysoko postawiony pracownik Blizzarda powiedział, że oni nie wprowadzą czegoś takiego jak możliwość klikania na różne rzeczy za pomocą touchpada, dlatego że zbyt dużo przekrętów można by było w ten sposób robić. I system jest zaprojektowany w ten sposób, żeby trakować ruch twojej myszki, a to działałoby w ten sposób, że nagle ta myszka tak jakby traciłaby punkt przyczepu i coś tam i mógłbyś nadużywać pewnych funkcji zbyt szybko i oni ogólnie nie chcą się w to pakować, więc na pewno nie znajdziesz tego, no chyba, że to się coś zmieniło od powiedzmy tam miesiąca.
Ale wiesz, tu chodzi o taką emulację myszki jakby, nie? Na tym ekranie.
A za takie coś możesz dostać bana. ale spoko. Że nie, na pewno ktoś się znajdzie, kto powie wcale nie, bo ja tak robiłem, ale z tego co ja wiem, to oni czegoś takiego nie chcą. Na przykład w StarCraftie dwójce oni chcą śledzić twoją mychę, chcą sprawdzać, w jakiej ona fizycznej pozycji się aktualnie znajduje, gdzie jest przesunięta i tak dalej.
Ja myślę, że Koreańczyka to i tak by nie zdążyli wyśledzić. No.
Nie, oni tam mają... Oni tak.
Okej, okay. Ja jeszcze znalazłem dodatkowe zastosowanie dla tej Fiony. Bo słuchajcie, okej, tablet do grania i tak dalej, ale jeżeli chodzi o artykuły typowe, takie domowe, to może też dodatkowo służyć jako tacka.
Ale wiesz, ale widzisz, ja tutaj to podważę, wiesz dlaczego nie może służyć jako tacka?
Bo dlatego, to była bardzo droga tacka.
To by była bardzo droga tacka, okej, ale jest zbudowana z błyszczącego plastiku.
I czyli by się z tego ślizgały. Plastiku...
Ta, ślizgała dupa! Wiesz, w nogach śpisz, panie, tutaj chodzi o co innego. To jest zbudowane z plastiku, który pod wpływem kurzu się rysuje. Więc pogadajmy tutaj, wyciągasz swój kontroler Fiona, patrz jaki mam kolale trochę porysowany. No bo tak to będzie wyglądało. Produkuje się tak gry.
Podsumujmy to jakoś. Na razie nie wiemy, do kogo to celuje. Jak na razie wymieniliśmy jeden target, którym jest dzieciak, który chce zwrócić na siebie uwagę i ma za dużo pieniędzy. A myślę, że takich nie jest za dużo, a cena jest dość odstraszająca. Nie wiem, co Razer jeszcze przez ten rok zrobi, bo mamy praktycznie rok do premiery, jeżeli oni to wypuszczą. Ale no, przyszłość na razie nie wygląda dla nich zbyt kolorowo, bo patrząc po opiniach ludzi, jakie się pojawiły po prezentacji, no to tak naprawdę większość kieruje się w tą stronę, że za te pieniądze to ja bym miał albo mocnego laptopa, albo super komputer, więc...
No i to też jest dobry argument, że może, gdyby oni obniżyli cenę, może... to znalazłaby się pewna grupa ludzi, która by to kupiła. Mm. Bo, no powiedzmy, gdyby kosztowało na przykład $250.
Ale 300, no słuchaj, iPad, nawet iPada dwójkę kupisz taniej.
No pamiętajmy, że mówimy tu o przenośnym Windowsie, który ma pada wbudowanego i to jest praktycznie tyle, co on może nam zaoferować, więc nie wiem za co to $1000. Wiadomo, że technologia tam jest super ekstra w tym Razerze, o to się nie możemy spierać, ale... Cena, nie, po prostu
ale
nie dla nas.
Wiesz co, jeszcze muszę się do jednej rzeczy przyczepić. Tam jest procesor, który zwykle ładuje się do desktopów, czyli do komputerów, które stoją ci po lewej stronie, gdzieś tam, wiesz, zbierają kurz i ogólnie wielka blaszana puszka, która się...
I się grzeją.
Jak będzie zachowywała się Fiona, kiedy sobie uruchomisz takiego Crysisa? Jakąkolwiek grę, która jest bardzo, wiesz, wymagająca dla procesora i dla układu graficznego. Czy to nie będzie coś takiego, że, nie wiem, przymarznie ci samochód, będziesz mógł z Fioną grając w Crysisa chodzić i po prostu na niego dmuchać, wiesz, żeby tak drzwi się otworzyły, żeby uszczelki się rozmroziły? Przecież nie położysz sobie tego na kolanach, bo po prostu się poparzysz.
No.
To jest dobry argument.
Bardzo dobry.
No nic, przyszłość pokaże, myślę, tak? Co z tego będzie.
No tak, więc wspaniale podsumowaliśmy temat i przejdziemy dalej.
A przy okazji ja muszę się pożegnać, bo już lecę. Dlatego możecie mnie pożegnać. Możecie powiedzieć cześć Bizon.
Cześć Bizon.
Cześć Bizon. Idź miziać.
Cześć, Bizon.
Ridge Racer Unbounded zbliża się do nas małymi kroczkami. Na razie o grze nie wiadomo zbyt dużo, ale już pewne ciekawostki wyszły. Między innymi zawartość edycji kolekcjonerskiej, która jest zrobiona w sposób taki, iż jeżeli zamówimy ją sobie przed premierą, dostajemy po normalnej cenie kolekcjonerkę, w której jest parę ciekawych rzeczy, ale o tym później. Co ogólnie przypomina ta gra? No, mieliśmy jakieś tam małe porównania do jakiegoś Burnouta, czy może do Split Second, ale z małym twistem, więc jest dobrze.
Teraz ja. Dobrze. Więc co ja widzę w tym Ridge Racerze, co mnie interesuje, ale też zastanawia? Otóż samochody, wjeżdżając w budynki i też mury i w siebie, nie tracą na prędkości. Tak więc jeśli ktoś ma pojęcie o grach mniej więcej takie jak ja, w szczególności o samochodówkach, że gra w nie, lubi je, ale niekoniecznie się nimi interesuje, no to to wygląda mniej więcej w ten sposób, że kierując sobie samochodem możemy kulturalnie wchrzanić się w jakąś ścianę i ją skruszyć i przejechać na drugą stronę, tak więc te ściany oraz mury oraz pylony i cokolwiek byśmy sobie nie wymyślili nie stanowią dla nas takiego ograniczenia, wręcz można wjeżdżać w jakieś różne budynki, przejeżdżać po schodach, wbijać na drugie piętra, wyskakiwać przez szyby. No, dużo tam się dzieje, naprawdę. Wygląda to fajnie, ale myślę, że też nie ma nic wspólnego z symulatorem, już chociażby przez to, co przed chwilą powiedziałem. Jest grą bardzo arcade'ową, ale też niekoniecznie nie musi być to gra, która nie przynosi przyjemności. Wydaje mi się, że będzie bardzo fajna, w szczególności jeśli utrzyma tą dynamikę przez cały wyścig. Więc no, z mojej strony to jest całkiem ciekawa pozycja, no ale ja o tej grze nie wiem nic więcej niż to, co właśnie teraz powiedziałem, bo Cialny przed nagraniem pokazał mi link.
Przed nagraniem, dobrze. Ogólnie wygląda to tak naprawdę jak Burnout Paradise. Takie pierwsze wrażenie, widzimy jak się ścigamy, obijamy o te samochody, driftujemy. Ale potem właśnie po chwili wchodzi coś takiego, kurde, to chyba mi przypomina Split Second tak totalnie. Bo w Split Second mieliśmy właśnie jakieś specjalne miejsca, które mogliśmy aktywować, ale dopiero po tym jak uzbieramy sobie ten pasek powera, power, jak to słychać na tym wywiadzie. I to jest tak naprawdę połączenie jednego i drugim z tym ciekawym twistem, że możemy używać też skrótów, które właśnie tak jak Odin powiedziałeś są chore, bo oprócz tego, że przebijasz się właśnie przez budynki, wjeżdżasz w ogóle, nie wiem, w jakieś sondy, jest to mindfuck, totalny mindfuck. A jeżeli chodzi o edycję kolekcjonerską właśnie, to dostajemy w niej dwa takie już, no powiedzmy, nieśmiertelne samochody, czyli Road Wolfa i Ghoster, a dodatkowo parę skórek. I to skórek takich dosyć dziwnych. Jak myślisz, jakich? Pewnie nie wiesz.
Nie mam najmniejszego pojęcia, ale też dziwię się, że edycja kolekcjonerska polega na tym, że dostajesz skórkę na samochód. Wow, panie, to jest warte moich pieniędzy.
No dlatego jest w cenie takiej samej, nie? Skórki ogólnie są z takich gier jak Pac-Man, Galaga, Tekken, Ace Combat czy Soul Calibur.
Czy zmienia się model pojazdu na jakąś wielką mordkę, która hapie na przykład innych przeciwników? Czy nie? Bo jak się nie zmienia, no to wtedy...
Wiesz co, właśnie zacząłem się nad tym zastanawiać, ale chyba się nie zmienia, a to szkoda.
Szkoda, nie? Że takie fajne, że będziesz jeździł takim ogromnym Pac-Manem.
Nie, no to są chyba tylko skórki na auta, nie? Też nie wiadomo, czy tylko na te dwa, które dodali, czy na wszystkie inne, albo to są jakoś, nie wiem, zunifikowane, ale no ciekawie by to mogło wyglądać.
Tak, tak. To znaczy, wiesz co, no ja nie wiem, ja nie widzę sensu w kupowaniu edycji kolekcjonerskiej dla skórek. Nie wiem, no chyba, żeby była w tej samej cenie, dokładnie w tej samej cenie. Ja miałem taką przypadłość z Bulletstormem, że edycja limitowana okazała się tańsza niż normalna gra, no więc dlatego kupiłem taką i dostałem smycz koloru żółtego i złotego. Jakąś zbroję i nie korzystałem z niej w ogóle. Nikt, kogo znam, z niej nie korzystał, no więc idea edycji kolekcjonerskiej jest naprawdę fajna, ale jeśli dostajemy rzeczywiście coś, co można uważać za element godny kolekcjonowania, ja uważam, że obojętnie, czy to jest edycja kolekcjonerska, czy nie, to gra wygląda bardzo ciekawie. I ja na przykład chciałbym w nią zagrać, ale to głównie z tego powodu, że ostatnio miałem ogromne takie parcie na to, żeby ściągnąć na Steamie Blura, ale nie mogę dorwać go w promocji, a na Allegro są jakieś dziwne wersje, tak więc na razie się wstrzymuję. Być może kiedyś zainteresuję się tym, bo fajnie jest sobie zrobić przerwę między Dirtem a Dirtem. I okay. zagrać sobie
w Blura.
Bardziej, no właśnie, coś takiego bardziej arcade'owego.
No i chyba tym samym możemy zakończyć, czyli na Ridge Racer Unbounded czekamy, bo podobno granice mają zniknąć. I zobaczymy więcej i powiemy więcej na ten temat, jeżeli coś więcej się pojawi. Może jeżeli w marcu już dostaniemy go w swoje łapki.
No ja mam nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie, bo gra wygląda fajnie, tutaj się zgadzam z Ciami.
Dobrze, więc Amy. Czekaliśmy na Amy bardzo długo i mieliśmy ogromne nadzieje.
Oj tak.
I wszystko zostało zgwałcone i spalone w tym momencie, dlatego że Amy wygląda strasznie. I to było tyle ciekawe, że ja kiedy przeczytałem pierwsze recenzje, stwierdziłem, ale zaraz, ja muszę zobaczyć filmiki z gameplayu, żeby mieć stuprocentową pewność, że to nie jest taka sama sytuacja jak z Deadly Premonition. Jeśli ktoś nie grał, to jest to gra, która była porównywana z wieloma survival horrorami. Nie jest to gra wcale dobra, ale ma w sobie ten czar, to co cię zmusza do zakupu w jakiś sposób. Jeśli ktoś jest teraz w tej wąskiej grupie ludzi, która wie, że Deadly Premonition jest fajną grą, no to piąteczka, dlatego że naprawdę jest fajną grą. Ja ukończyłem, jestem z tego dumny. Uważam, że jest śmieszna, uważam, że jest nieskończona, uważam, że jest zepsuta w wielu miejscach, ale naprawdę zasługuje na zakup. I pomyślałem sobie, może z Amy będzie podobna sytuacja, że to będzie po raz kolejny taka gra, gdzie no nie do końca coś działa, ale jest fajna. Nie jest fajne, naprawdę.
Voice acting jest po prostu rewelacyjny. Te tworzenie klimatu, ten pierwszy filmik, ta amerykanizacja, po prostu ja pierdolę, no nie mogę. Nie ma co, no ja rozumiem, okej, to jest gierka, która jest downloadable, która kosztuje te 10 dolców. I, ale to nie znaczy, że no dobra, no to w dupie, no to zróbmy coś na odwal. No bo to nie o to chodzi, bo jeżeli oni będą robić następny tytuł, to ktoś powie, kto to robił? A ci, co zrobili Amy. Pum, next!
Wiesz co, to może przejdźmy po kolei, tak żeby było wiadomo, na czym polega problem. Grafika wcale nie jest wystarczająca jak na 2012 rok. Ale nawet nie jest wystarczająca jak na 2011, na wczesny 2011 i myślę, że moglibyśmy się mocno zastanawiać na 2010. Dlatego, że już w 2010 wychodziły gry, które były znacznie lepiej zrobione. Myślę, że w 2009 również wychodziły gry, które były lepiej zrobione. I myślę, że nawet w 2008 pojawiały się takie tytuły, które wyglądały lepiej. Więc Amy graficznie nie jest czymś, na co przyjemnie jest patrzeć. W pewien sposób główna bohaterka wygląda okej. Amy wygląda również okej, ale to jest jedyna ilość modeli, którą możemy tutaj wybaczyć i jakoś przełknąć, dlatego że reszta jest po prostu paskudna. Jest naprawdę paskudna. I obojętnie jakby starać się wyciągać tą grę do góry, no to niestety ona tonie w tym mule przeciętności i braku polotu, dlatego że te modele wyglądają po prostu brzydko, grafika jest no, niskich lotów i wszystko wygląda szaro, nieładnie.
Ciemno, jest no, tam wiem, ciemno jak jest. Cholera.
No tak, dalej. Voice acting, czyli to, o czym powiedział Cialny. Voice acting w tej grze wygląda o tyle ciekawie, że to tak jakby wziąć ludzi przypadkowych na ulicy, dać im kartkę tekstu, przyknąć broń do skroni i powiedzieć, czytaj to! I oni to zaczynają czytać, ale oni nie wiedzą, w jakiej sytuacji się znajdują, oni nie wiedzą, kim są. I tak konduktor, którego jesteśmy w stanie usłyszeć w pierwszych tam 5 minutach gry, brzmi jak ktoś, kto jest zupełnie wyrwany ze świata. On jest z innej planety. Jego głos to jest you gotta watch out for the big blizzard coming up. I coś takiego. On ma taki głos. Jest tak niepasującą postacią do tego całego settingu, który ma być ten survival horror, że to jest poezja.
Znaczy to już nawet nieważne, że to jest osoba, która po 5-10 minutach, znaczy Jezus, po 3 minutach ginie. Ale jeżeli to jest pierwsza osoba, która jest no, trochę dalej niż główna postać i Amy, to ona powinna chociaż robić jakieś te takie pierwsze wrażenie. Nieważne, 3-minutowa rola, ale pierwsze wrażenie powinno jakieś być, a nie gościu, który gada siedząc 3 godziny na kiblu z zatwardzeniem.
Ja też chcę powiedzieć tylko to, że dalej nie jest wcale lepiej. I postać, która towarzyszy nam przez swego rodzaju tutorial, czyli taksówkarz o imieniu bardzo wdzięcznym, które zapomniałem.
Marcello
jest naprawdę postacią bardzo fajną. Chociażby z tego powodu, że za każdym razem, kiedy coś nas atakuje, krzyczy "They're everywhere!" Problem polega na tym, że na ekranie znajduje się tylko i wyłącznie jeden przeciwnik, z którym walczymy. I jeden, tylko i wyłącznie jeden.
Run for your life!
Ale on jest wszędzie. Jego po prostu... nie. Przejdźmy dalej. Co jeszcze można powiedzieć o Amy, żeby ją zgnębić bardziej i przekonać ludzi, że Amy wcale nie jest dobrym tytułem? Gameplayowo jest biednie. Gameplay w tej grze i rozwiązania gameplayowe są na poziomie gier z byłej epoki.
Tak. Dlatego, że so hardcore.
Tam nie ma rzeczy, które są dla ciebie przyjemne do grania. Ty podchodzisz z wielkim staplerem, którym się przybija ceny w takich sklepach jak na przykład Castorama, i to jest twój hacking tool, to jest twoje urządzenie do hakowania, i to polega na tym, że ty podchodzisz z tym urządzeniem do drzwi i robisz pip i ono mówi: nie mogę cię wpuścić, musisz znaleźć DNA, które ja skopiuję, i wtedy będziemy udawać, że ty jesteś tą osobą, która jest właścicielem tego DNA, więc my biegamy sobie tam po całej planszy, szczytujemy to DNA. Tych punktów, gdzie możemy je szczytać, jest parę, ale tylko jedno jest właściwe. Tak więc musimy uważać i musimy sprawdzać dokładnie, gdzie już byliśmy, żeby przypadkiem nie wrócić w to samo miejsce.
Ale powiedz jeszcze
to DNA.
Ja ci przerwę. Powiedz jeszcze o tym, że mapa wygląda w ten sposób, że masz po prostu kółko i pokazane mniej więcej, gdzie znajdują się dane osoby. Nie masz pokazanych korytarzy ani nic innego. Nie wiesz, którędy iść.
Ja nie potrafiłem tego rozczytać, jak to oglądałem, wiesz? Ja myślałem, że...
Masakra!
Że w to trzeba po prostu jakoś tam posiedzieć, że w to trzeba wrosnąć i się nauczyć, ale ja nie wiem, czy to się da w ogóle, dlatego masakra. Że ta mapa... Ta mapa to jest tak, jakby ktoś rzucił ci jajkiem w ziemię i powiedział: tak, to jako symbolizuje, że gdzieś w tym miejscu jest żyła wodna i wiesz, chodzenie z różdżką i tak, tu podskakuje, patrz. Więc bierzemy, szczytujemy te DNA. Ogólnie graficznie wygląda to bardzo ładnie, dlatego że pojawia się taki czerwony półokrąg, takie jajowate coś.
Tracące na ciebie.
I to szczytuje. I potem my biegniemy z powrotem do tych drzwi, dziarsko, fajnie podchodzimy, przykładamy i drzwi się otwierają. Mój Boże, rozwiązaliśmy zagadkę. Potem są jeszcze elementy, gdzie możemy coś hakować bezpośrednio my, a nie nasze urządzenie. Czyli podchodzimy do komputera i mamy gierkę, gdzie musimy ułożyć obrazki w jakiejś kolejności, ale w jakiej to z Cialnym nie jesteśmy w stanie się zgodzić. Czy to chodzi o jakiś konkretny sposób ułożenia, nie. Czy może o różny sposób ułożenia, to pozostaje zagadką. Niemniej jesteśmy w stanie to robić i coś nam to daje.
Znaczy, wyglądało to w ogóle dziwnie, bo to jest tak, masz 4 symbole i masz 5 możliwych prób, bo inaczej cię wywala, i te symbole muszą być, każdy musi być inny oczywiście, żeby było trochę łatwiej. I on ci potem pokazuje, czy jest dobrze, tak, czy nie jest dobrze, czy musisz to przestawić. No, masakra, po prostu masakra. Zero ściąg, zero tego. Ja nie mówię, że to ma być trudne, ale słabo. A dodatkowo właśnie jest jeszcze taki motyw, że choroba właśnie naszej głównej postaci jakoś tam postępuje, tak jak właśnie mówiliśmy kiedyś w poprzednich podcastach. I jedyne, co mnie boli, to tak naprawdę, że to nie jest jakoś wytłumaczone. Po prostu od samego filmiku początkowego coś się rozwaliło i ty zaczynasz chorować. Nie wiesz, czy ktoś cię ugryzł, czy coś, bo ja tego nie widziałem, sorry. I... szukasz strzykawek i to jest właśnie piękne. Pierwszą strzykawkę, którą można znaleźć, jeżeli się gdzieś tam chodzi, bo chodzi się w tej grze na oślep naprawdę, jest w kiblu. No i co robi kobieta podczas takiej apokalipsy, widząc strzykawkę? Strzyknę sobie, jeps!
Nie wiem, co ona robi, nie wiem w ogóle, dlaczego się tam znajduje. Ma jakieś 3 duże igły. Po pierwsze, tak, intuicja podpowiada mi, że w szyję. Po drugie, tak, intuicja podpowiada mi, że to jest dobry pomysł. I tak. To jest właśnie mniej więcej tak wyjaśnione. Nie ma, nie, po prostu nie ma żadnej, nawet najmniejszej wiadomości dla gracza, żeby to wytłumaczyć. My w dzisiejszych czasach już jesteśmy na to czuli. Dla nas musi być pewna podstawa, na której my się poruszamy, a Amy to jest lewitacja w powietrzu, na sznurkach, gdzieś w jakimś XVI-wiecznym teatrze, gdzie nie wiesz tak naprawdę, co się dzieje. Jak pianista przestanie grać, to okaże się, że główne postacie nic nie mówią i ty po prostu jesteś, nie wiesz, co tam robisz. I to jest właśnie Amy.
To miała być naprawdę dobra gra. Dla mnie przynajmniej. Ja liczyłem na to, że to będzie jednak ta gra, na którą ja czekałem, o której ja rozmawiałem z Bladym i gdzie rzeczywiście mieliśmy dostać ten produkt, który miał być chociaż odrobinę wyjątkowy.
streszczykiem.
Odrobinę, wiesz, to nie chodziło o dużo. Ja naprawdę nie wymagałem wiele od tej gry. Ja myślałem, że ona będzie taka, jaka była pokazana na tych obrazkach, na tych filmach. To by mi wystarczyło w 100%, ale okazuje się, że to, co było pokazywane, to jest syndrom takich gier jak Modern Warfare 3, gdzie na trailerze dostajesz niemalże wszystko. 80% tego, co będzie w grze. Ale wiesz co? Masz pewność, że reszta będzie przynajmniej na jakimś poziomie. Przynajmniej na jakimś poziomie. To będzie krótkie, to będzie nieskomplikowane, ale to mimo, mimo wszystko będzie grywalne. A tutaj jest z tym ogromny problem. I ja, szczerze powiedziawszy, jestem zawiedziony. Nie chcę tego tak, że tak powiem, obrażać. Nie chcę o tym mówić tak źle, bo mówię o tym bardzo złe rzeczy w tym momencie. Ale liczyłem na to, że będzie lepiej. Liczyłem na to, że to dziecko będzie jednak coś znaczyło w tym świecie. Liczyłem
ale ono znaczy.
Ale co mnie to obchodzi, powiedz mi, w tym momencie?
No ja wiem.
Ja patrzę na to, to już tego się nie da ratować. Rozumiesz, to jest te pierwsze 20 minut, kiedy ja patrzę na tą grę i ja wyrabiam sobie o niej zdanie i to zdanie jest coraz gorsze i nawet jeśli zobaczę coś później, co będzie je poprawiać, to mimo wszystko nadal pozostanie ten niesmak i ja zostaję z tym niesmakiem w tym momencie, ja zostaję z tymi straconymi nadziejami na dobrą grę, bo ona ostatecznie tą dobrą grą nie jest i to nie jest tak, że my mówimy o tym, bo my jesteśmy tacy niefajni i ogólnie chcemy być tacy, wiesz, Jazz i Foxy, bo jak będziemy obrażać gry, to będzie zajebiście. Nie, nie jesteśmy jedyną redakcją, nie jesteśmy jedynym podcastem, który z Amy się naśmiewa. Największy problem jest w tym, że chyba każdy chce być szczery z tą grą i ostatecznie okazuje się, że ta gra jest po prostu słaba i wszędzie w internecie jest o tym pełno.
Więc no właśnie, bo...
To tyle, ja nic więcej o tym nie powiem.
No właśnie, znaczy podsumowując to tak naprawdę, to jest to, że każdy miał do tej gry naprawdę wielkie oczekiwania. Wszyscy się na nią cieszyli, nawet jakieś inne serwisy właśnie na temat gamingu. Wszyscy tak, kurde, Amy będzie super, odpalamy, o Boże. I moim zdaniem kończymy na tym, chowamy się do szafy, idziemy dalej. Mhm.
Uwaga, uwaga! Panie i panowie, przedstawiamy wam jedyne, nadzwyczajne Odina przygody z L.A. Noir.
Dobrze. Więc jak wszyscy wiedzą, L.A. Noir... Znaczy nie, to jest zły wstęp. Tak jak część z was może wie, L.A. Noir podobało mi się, kiedy grałem w nie po raz pierwszy na konsoli PS3. Było fajne, było ciekawe i to było to, na co ja czekałem. Blady również wyrażał pewne zainteresowanie, ale nie do końca i ostatecznie zgodziliśmy się na tym, że to jest dobra gra, ale nie każdemu może przypasować. I jak ja się cieszyłem, kiedy okazało się, że ona wyjdzie na PC, to naprawdę się cieszyłem, dlatego że stwierdziłem, super, będę mógł grać u siebie na poczciwym szaraku, to znaczy, no szaraku, przepraszam, na poczciwym blaszaku, tak, wielkim, ciężkim blaszaku będę mógł odpalić sobie w domu, nie będę musiał dreptać do swojego znajomego, super sprawa. Okazuje się, że port L.A. Noir jest tragiczny, a żeby zagrać w L.A. Noir przed zakupem, to nie wiecie, co musiałem zrobić, żeby w ogóle ruszyć niebo i ziemię i dostać to L.A. Noir, dlatego że wersji demowej nie ma. Nie ma. Chcesz sprawdzić, jak będzie ci działało na PC-cie, no to twój problem. Nie sprawdzisz, dlatego że po prostu nie ma takiej opcji.
Czyli kasa poszła.
Nie, na szczęście nie, właśnie nie poszła. I z tego jestem bardzo zadowolony. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy zdaje sobie sprawę, jak mniej więcej wyglądał port GTA 4, kiedy GTA 4 pojawiło się na PC-cie, to L.A. Noir mniej więcej ma ten sam problem. Działa tragicznie. I nie jest to jakiekolwiek usprawiedliwienie, że gra była rozbudowana, że PS3 jest bardzo skomplikowaną architekturą. To nie jest usprawiedliwienie, dlatego że gra korzysta maksymalnie z dwóch rdzeni i co najwyżej tam 1 giga i 700 megabajtów pamięci, a reszty po prostu nie używa, nie chce i najwidoczniej wydaje się jej, że nie jest to potrzebne. Niemniej chodzi bardzo źle. Przycina, a za chwilę chodzi zbyt szybko. Naprawdę wydaje mi się, że ktoś, kto robił tą optymalizację, to chyba nigdy nie grał na PC-cie. Tak czy inaczej, nie da się w to grać. Wiem, że na maszynach za 3 albo 4 tysiące złotych lub też 2,5 bardzo rozsądnie wydanych można w to zagrać na bardzo rozsądnych rozdzielczościach oraz z dobrymi detalami, ale na PC-cie normalnym, który został skomponowany powiedzmy rok temu, nie da rady. Teraz, jakie ja miałem wrażenia, kiedy grałem w L.A. Noir na PC-cie? To jest dziwna przygoda, dlatego że kiedy zaczynałem grać na PC-cie, właśnie nie tak dawno, bo chyba tydzień temu, to miałem takie dziwne wrażenie, że gdzieś to kiedyś widziałem. I nie wiem, dlaczego nie miałem takiego wrażenia, kiedy grałem na konsoli, ale to się zbiegło też z pewnym innym moim zakupem, dokładnie Mafii 2 na PC-cie. Kiedyś powiedziałem sobie, że nie chcę Mafii 2, wtedy miałem ją na wersji Steamowej. To Steamowe konto zostało przeze mnie wrzucone to to the pit, nie wiem też w sumie dlaczego, ale komuś je chyba oddałem. Tak czy inaczej zacząłem sobie tworzyć swoje nowe Steamowe konto i na nie również trafiła Mafia 2. Czemu? No bo po prostu całkiem mi się ta Mafia 2 podobała, mimo tych wszystkich wad, mimo tego zakończenia stwierdziłem, że fajnie by było tą Mafię 2 mieć. I bardzo się zdziwiłem, bo grając w LA Noire miałem takie wrażenie, że Mafia 2 bardzo mocno mi to LA Noire przypomina. Na tyle mocno, że odpaliłem sobie to Mafię 2, żeby się zorientować w tym, że Mafia 2 jest ostatecznie lepszą grą.
Ale była wcześniej.
Była wcześniej, ale wiesz, to jest dziwne, dlatego że Mafia 2 nie jest grą, która jest dobrze zbudowana. To nie jest gra, która ma więcej rzeczy do robienia w tym świecie. To nie jest gra, która jest bardziej skomplikowana. To nie jest gra, która od ciebie więcej wymaga. To jest gra, która w większości daje ci rzeczy na tacy, pod rękę. Podaje ci broń, którą potrzebujesz. Bohaterowie, z którymi się poruszasz, są nad wyraz celni. Możesz często zostawić praktycznie połowę misji, jej wykonanie, tylko i wyłącznie im, a samemu chować się po kątach. Jest wiele rzeczy, które można Mafii 2 zarzucić. Jest wiele rzeczy fabularnie, które są bardzo źle rozwiązane. Sam koniec Mafii 2, który jest po prostu wkurzający, nawet do tej pory, kiedy o nim myślę, mnie denerwuje. Ale wiesz, że najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy ja gram w Mafię 2, to mi się po prostu lepiej gra. I bardzo żałuję, że nie miałem okazji zagrać w Mafię 2 w momencie, w którym pierwszy raz recenzowałem LA Noire, dlatego że powiedziałbym wtedy właśnie, że Mafia 2 ostatecznie jest grą lepszą. Ale paradoks polega na tym, że jest tak naprawdę gorszą grą, tylko w którą się lepiej gra. Gorszą, dlatego, że jest mniejsza, gorszą dlatego, że jest mniej rozbudowana, gorszą dlatego, że jest...
Nie ma mimiki twarzy.
Jakąś tam mimikę ma, no ale...
No wiesz, nie taką.
Kiedy
no
Mafia, tak, kiedy Mafia wychodziła, to my się wszyscy podniecaliśmy faktem, jak ona pięknie wygląda i ona w momencie, w którym wyszła, rzeczywiście wyglądała pięknie. I nie mów mi, że nie, dlatego, że ja pamiętam, kiedy ja to uruchamiałem i widziałem ruch płaszcza, który na sobie założyłem, znaczy który nosiłem na sobie, tak, ten piękny płaszcz, który tam powiewał dzięki jakiejś tam technologii Nvidia Tegra, czy jak to się tam nazywało. Ładnie to wyglądało i ogólnie cała Mafia 2 wygląda naprawdę ładnie, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że w nią się po prostu przyjemniej gra, wiesz? Jak patrzę na przykład na te twarze, patrzę na ten świat, to on lepiej na mnie spada, lepiej się na mnie przenosi w Mafii 2, kiedy widzę te wszystkie starania, jeśli chodzi o rozmowy w LA Noire, kiedy naprawdę to studio Team Bondi, które zostało zresztą rozwiązane, nie wiem też z jakich przyczyn, ale zostało rozwiązane, się starało, żeby naprawdę wrzucić w to LA Noire mnóstwo tego najnowszego kontentu, tej technologii, która sprawi, że ta gra będzie wyjątkowa. Oni naprawdę to zrobili i tam naprawdę widać te twarze i one są fajne. Można z nich szczytywać te emocje, można z nich szczytywać te kłamstwa, te wątpliwości. To daje naprawdę ogromne pole do popisu, ale ostatecznie, kiedy patrzysz na te dwie gry obok siebie, to dla mnie Mafia 2 jest po prostu grą, w którą gra się przyjemniej, w którą gra się płynniej, gdzie te twarze, gdzie ten klimat, bo to chyba jest najważniejsze, jest po prostu lepszy. A wszyscy wiemy, że w Mafii 2 jest gorszy niż w Mafii 1, więc to też daje trochę do myślenia.
No właśnie, ja pamiętam Mafię pierwszą, bo w dwójkę tak naprawdę nie grałem i nie wiem, dla mnie ta gra była, ja przepraszam, że to w ogóle dziwnie zabrzmi, ucząca. Bo w Mafii 1 było coś takiego, że okej, jesteś tym mafiozem, jakoś tam zaczynasz, dołączasz się do tej takiej mafii i tak dalej, ale ostatecznie musisz wiedzieć, że już od niej nie uciekniesz, prawda? Że jak już raz zaczniesz, to już musisz siedzieć albo do końca, albo nic innego tak naprawdę. Bo niby wszystkich tam aresztowałeś, niby się oczyściłeś, a sama końcówka gry Mafii 1 wiemy, jaka była, prawda? Więc nie wiem, jeżeli chodzi o L.A. Noir, mnie ten tytuł jakoś nie połasiłem się na niego tak naprawdę, bo nie wiem dlaczego. Nie robiło mnie to, że tam są jakieś super zrobione właśnie emocje, postaci i tak dalej. Ten L.A. Noir, znaczy ten klimat tego noir podobno mnie przytłaczał, chociaż no nie ma w tym tak naprawdę tego klimatu noir, więc...
Nie ma. Miał być, ale niestety się nie udał.
Cieszę się, że tego nie kupiłem w takim razie.
Wiesz co? Ja to będę trochę rozwijał, przepraszam. Każdy, kto nie chce tego słuchać, niech sobie teraz przewinie, ale na czym polega moim zdaniem problem L.A. Noir? Teraz z perspektywy czasu, kiedy miałem okazję przemyśleć te wszystkie rzeczy i tak dalej. L.A. Noir posiada fabułę, która nie jest zrealizowana dobrze. Ona ma rewelacyjny na siebie pomysł, bo opowiada historię o gliniarzu, potem detektywie i potem jeszcze kimś innym, który przechodzi przez te wszystkie szczeble swojej kariery, a jednocześnie ma te swoje dramaty życiowe i musi sobie z tym radzić i tak dalej, ale to wszystko nie jest zrealizowane do końca tak, że ty to na sobie czujesz. Ty po prostu go widzisz. Widzisz tego Phelpsa, który tam czasami się źle czuje, czasami ma grymas na twarzy, ale czy ty się jakoś z nim łączysz w tym uczuciu? Nie. Ty po prostu na niego patrzysz i mówisz sobie, no stary, przykro. Ta muzyka, w sumie ta muzyka to jeszcze jakoś na mnie wpływa, ale ogólnie twoja gra aktorska, te wszystkie rzeczy, nie za bardzo. Kolejny problem. Oprócz tego, że ta fabuła nie jest do końca dobrze zrealizowana i ona nie jest w stanie na ciebie tak jakby cię, nie wiem, narzucić, nie jest w stanie cię zgwałcić, tak, nie jest w stanie skoczyć i mówić, patrz na mnie, chłoń mnie. Nie jest w stanie, to przy okazji cała fabuła jest podzielona na epizody. Więc pewne rzeczy występują tylko w konkretnych epizodach. Jest pewna sprawa, druga sprawa, trzecia sprawa i na przestrzeni kilku tych spraw rozwija się powiedzmy jedna nić fabularna, jeden wątek konkretny.
Jedna duża sprawa.
I jesteś w stanie zapomnieć o tych rzeczach, wiesz? Przestajesz o nich myśleć dlatego, że zaczynasz skupiać się na tym konkretnym zabójstwie na przykład, a przestajesz myśleć o tym, co działo się wcześniej. I potem zwracasz uwagę na inną rzecz, która się łączy z tymi poprzednimi zaściami, które miałeś i dopiero uzmysławiasz sobie, o, to tak miało być, więc nie ma tego czekania, nie ma tego wyczekiwania tego momentu, zaraz się coś pojawi, zaraz będzie to coś, zaraz coś mi wytłumaczy te wcześniejsze sprawy. Nie ma tego. A w mafii jest ten problem, że ta fabuła jest prostsza, ale ty czekasz na to wszystko. Ty żyjesz tą fabułą, ty oglądasz poczynania tego Tonego i zaczynasz się zastanawiać, jak będzie się rozwijało jego życie, co się z nim stanie. I wiesz, po prostu ciekawi cię to. A w L.A. Noir niestety tego nie ma. I naprawdę cieszę się, że nie kupiłem wersji na PC-cie. Cieszę się, dlatego że nie grałoby mi się w tą grę dobrze po raz drugi. I to też jest kolejny problem, że w Mafii 2 można zagrać po raz drugi. Ale w L.A. Noir już jest ciężko, dlatego że można na siłę się zmuszać, żeby dokonywać innych wyborów w trakcie prowadzenia śledztwa, ale ta gra replay value ma niemalże zerowy. To jest jedna piękna opowieść. To jest jedna opowieść, długa, skomplikowana, której nie warto powtarzać, dlatego że ona nie jest już taka sama, nie jest tak fajna, nie jest tak interesująca za drugim razem. I chyba tyle mogę o tym powiedzieć. Myślę, że każdy, kto zastanawiał się nad zakupem L.A. Noir na wersję, znaczy na PC-ta, nie kupujcie, nie róbcie tego, dlatego że po pierwsze wasz sprzęt jest godny lepszej gry, a każdy, kto ma normalnego PC-ta, czytaj, takiego, który został kupiony jakiś czas temu, a nie teraz w tym momencie, bo jeśli tego słuchasz i masz PC-ta z tego roku, no to śmiało kupuj, bo na pewno ci się uruchomi, jeśli oczywiście on jest odpowiedniej tam klasy, ale myślę, że tak.
Może płynnie.
Ale dla każdego, Kto w tym momencie zastanawiał się nad zakupem, omińcie tą grę. Chociaż z drugiej strony nie mogę powiedzieć, kupcie sobie Mafię 2, dlatego że możecie się rozczarować tak samo mocno jak ja pod sam koniec, ale mimo wszystko w bezpośrednim porównaniu, to jest straszne, ale w Mafię 2 gra się lepiej, Mafia 2 jest lepsza fabularnie i klimatycznie jest po prostu lepszą grą. I to nie z tego powodu, że czerpię z gry pierwszej, czyli z Mafii 1, dlatego że ona nic z niej nie czerpie tak naprawdę, oprócz tego, że to jest mafia. Mafia w sensie zorganizowana grupa ludzi, która tam zajmuje się pewnymi przestępczymi działalnościami. Oprócz tego nic innego z niej nie bierze. Po prostu to jest Mafia 2, która ma swoje wady, ale mimo wszystko jest lepsza i to jest straszne i tyle ode mnie.
Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Odinie, za ten piękny monolog, więc chyba przejdziemy dalej.
Do kolejnego monologu Odina.
Do kolejnego! kurde, racja.
Okej, okay. I ostatni temat tego podcastu, przepraszam, znowu ja. Tematem tego nagrania dla mnie, oprócz tego, że chciałem pogadać trochę o LA Noire, o tym, jak bardzo się zawiodłem na tej grze i co mnie zaskoczyło, że Mafia 2 jest lepsza, było również coś, nad czym myślałem już od jakiegoś czasu i co chciałem umieścić w jakimś nagraniu, czyli konkretnie moje przemyślenia, moje wrażenia z gry Prince of Persia, ale 2008, przepraszam, Persia, gdyby ktoś się przyczepił. Jest wiele negatywnych opinii w internecie na temat tej gry. I szczerze powiedziawszy, ja kiedy się z nią spotkałem, to nie miałem o niej żadnego pojęcia, oprócz tego, że wyglądała trochę dziwnie na okładce. Wyglądała trochę dziwnie, dlatego że styl graficzny tej gry był zupełnie inny. I tak jak ze wcześniejszymi Prince of Persia miałem kontakt i grało mi się w nie całkiem dobrze, tak w tą część, dokładnie Prince of Persia jako taką, dlatego że ona nie ma żadnego podtytułu, kiedy zacząłem grać, zacząłem zauważać, że podoba mi się ona wyjątkowo mocno. Naprawdę mi się podoba, bardzo mi się podoba i to było wręcz dziwne, dlatego że nigdy nie spodziewałem się, że z Prince of Persia będę czerpał aż tyle przyjemności. I zdziwiłem się bardzo mocno, kiedy okazało się, że w internecie nastroje są na tą Prince of Persia bardzo negatywne i ogólnie mówią o niej, ludzie mówią o tej grze, że jest ona kiepska, jest ona słaba, nie warta zakupu, nie warta oceny i tak dalej, i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, jakoś to tam przepuściłem i przez wiele lat to sobie się działo, ale ostatecznie pomyślałem dzisiaj, że może co nieco na ten temat powiem. Oczywiście nie zmuszam was do zakupienia tej gry. Ale myślę, że ona zasługuje jednak, żeby ktoś jej bronił, dlatego że jest znacznie lepsza, niż mogłoby się wydawać. Dobra, więc po tym wstępie przejdźmy konkretnie do tego, o co mi chodzi. Prince of Persia to tak naprawdę ujęcie w pewien sposób baśniowe. I zawsze tej baśni, tej opowieści w grach Prince of Persia mi brakowało. To były fajne slashery, to były gry, które miały w sobie bardzo wysoko postawiony element zręcznościowy, które wymagały od ciebie opanowania i wymasterowania pewnych chwytów, zagrań, akrobacji. Hardcore. I to było naprawdę fajne, dlatego że wymagało od ciebie bardzo dużo, ale też dawało ci w zamian też bardzo dużo, bo mogłeś przejść pewne elementy w taki, a nie inny sposób. To był taki Meat Boy w 3D. Kiedy ostatecznie ci się udawało, to byłeś naprawdę dumny z siebie, dlatego że udało mi się to minąć. No i spoko. I naprawdę fajnie, gra była oceniona bardzo wysoko. Co się dzieje w Prince of Persia z roku 2008? Otóż nie pojawia się aż tak dużo elementów platformowych. W grze nie da się zginąć. I ktoś powie, słuchaj Odin, przecież to jest tragiczne. Ta gra, to się nie da grać. To nie daje ci przyjemności, to jest brzydkie i niefajne. Ja myślę zupełnie inaczej. Ja myślę, że gra po raz pierwszy w serii Prince of Persia pokazała, czym jest baśń. Zaczęła opowiadać fabułę i zaczęła kreować ten świat w sposób taki, jak moglibyśmy sobie wyobrazić baśń. Czyli napisaną na kartce dla jakiegoś dziecka albo dla jakiegoś dorosłego, tak żeby miała kilka swoich wymiarów, kilka podtekstów, tak żeby przypasowała i dziecku, które jest dopiero rozwijające się, które ma parę lat, ale też dorosłemu, który czyta tą bajkę. Bo wszyscy wiemy, że czasami tak jest, że kiedy czytasz jakąś z pozoru prostą książkę, to nagle okazuje się ty, ale ona jednak ma głębsze znaczenie. Tylko ty ale jako dziecko jej nie zauważasz. I teraz Prince of Persia z roku 2008 jest właśnie taką baśnią. Opowiada naprawdę piękną historię, która przez wielu ludzi jest pomijana i nie wiem dlaczego. Jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo refleksyjna, jak bardzo delikatna może być miłość, uczucie dwojga ludzi, to ja wiem, że to brzmi bardzo śmiesznie, że o Jezu, gra o miłości, daj spokój. Ale no, nie, to naprawdę, nie jest śmieszne. Ta gra naprawdę ma potencjał. Ona naprawdę ma potencjał, dlatego że opisuje to w taki sposób niebezpośredni, poprzez kontakt, poprzez rozmowę, która niekoniecznie schodzi w ogóle na ten temat. Widać, jak dwóch ludzi zaczyna między sobą obcować w trochę inny sposób, jak zaczynają się o siebie troszczyć, jak główny bohater, czyli książę, który szuka swojego osiołka zresztą na samym początku, zaczyna się troszczyć o Elikę, ale w taki dziwny sposób, dlatego że nie chce się do tego przyznać i ona też nie chce się do tego przyznać, dlatego że jest księżniczką, dlatego że zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest jej los.
i ta gra utylizuje to przejście, ten taki podtekst w tak dobry sposób, że ja we wcześniejszych i następnych Prince of Persia nigdy tego nie znalazłem i grałem we wszystkie części i przeszedłem je i naprawdę uważam, że ta Prince of Persia ma najlepiej skonstruowaną fabułę ze wszystkich i możecie mnie teraz obrzucać kamieniem, ale naprawdę ja nie wycofam się z tego zdania, dlatego że ona jest naprawdę bardzo dobrze napisana i to, jak ja potrafiłem zacząć się troszczyć o Elikę, kiedy na samym początku mnie denerwowała, mnie zaskoczyło, dlatego że nigdy wcześniej w żadnej innej Prince of Persia nie miałem takiego uczucia, że postać, która za mną podąża, mimo tego, że nie pozwala mi zginąć, mimo tego, że jest niemalże nieśmiertelna, jest tak naprawdę delikatna, potrzebuje mojej opieki, potrzebuje mnie, że ja naprawdę trzymam w rękach losy jej życia, że ja jestem tą osobą, która jest w stanie powstrzymać i uratować jej życie. Ja jestem w stanie je zmienić, jestem w stanie je nakierować i to jest o tyle piękne, że ta walka jest z góry przegrana. My wiemy, kiedy podejmujemy tą walkę, że my nie jesteśmy w stanie jej wygrać. Ale co się okazuje na sam koniec, że jesteśmy w stanie, ale jakim kosztem, jaki ciężar jesteśmy w stanie zrzucić na cały świat. To jest naprawdę piękna opowieść. Naprawdę piękna opowieść. I chociażby dla tej opowieści, dla tych godzin nagranego dialogu, kiedy możemy z Eliką porozmawiać w różnych miejscach na mapie i ona zaczyna mówić i opowiada o swoim dzieciństwie i opowiada o tym, jak była wychowana. I to jest 30 bite minut, kiedy ona to mówi i mówi to naprawdę delikatnie, mówi to pięknie, dlatego że voice aktorzy w tej grze to jest w ogóle niebo a ziemia. Jeśli ktoś myśli, że Uncharted to jest naprawdę rewelacyjny popis voice actingu, to niech spojrzy na Prince of Persia, dlatego że tam Nolan North pokazał, albo tak właściwie podszkalał się w swoim fachu, dlatego że zrobił to rewelacyjnie. Ja choćby dlatego nie kupowałem wersji polskojęzycznej, dlatego że stwierdziłem, że ona będzie tragiczna i że ja nie chcę słuchać spolszczonego Prince of Persia, dlatego że Nolan North robi naprawdę rewelacyjną robotę i to jest właśnie postać, która podkreśla swój tumiwisizm na całe życie, ale jednocześnie w pewnym momencie czuję, że ona się przełamuje i on naprawdę pokazuje, że mu zależy na niej. On naprawdę zaczyna się o nią troszczyć. Żeby usłyszeć to w głosie Nolana, to naprawdę potrzeba czegoś wyjątkowego, dlatego że on obojętnie jak bardzo starałby się mówić troskliwie, jak obojętnie jak bardzo by się skupił, to on nadal będzie miał ten swój zawadiacki styl mowy, ale mimo wszystko w tej grze to usłyszysz. Usłyszysz, kiedy on naprawdę zaczyna się o nią troszczyć, kiedy jemu zaczyna zależeć i jej też zaczyna zależeć i tobie zaczyna zależeć, kiedy ty siedzisz przed tym ekranem, patrzysz na tą grę i czujesz te dreszcze na sobie, myślisz sobie, ja pierdzielę. To jest naprawdę coś więcej niż wcześniej mi się wydawało. I elementy zręcznościowe i platformówka i całe pokonywanie tego świata to jest tylko dodatek do pięknej fabuły, do ładnej oprawy audiowizualnej, która naprawdę w tej grze jest dobra. I nikt mi nie wmówi, że walki z bossami są kiepskie i źle zrealizowane, dlatego że już w połowie tej gry jesteśmy w stanie zobaczyć, jak dobrze i jak z rozmachem są potraktowane te walki. Znacznie lepiej niż w poprzednich częściach, dlatego że mają pomysł, zmieniają ujęcie, kamera zaczyna zmieniać tak jakby swoje umieszczenie i pokazuje Nolana czy też tego księcia w różnych takich, powiedzmy, w sytuacjach, w których do tej pory byśmy się nie spodziewali tego. Pokazuje jego maleńkość przy niektórych walkach, pokazuje jego zagubienie, a w szczególności ostateczna walka. To jest naprawdę dziwne, że do tej pory ta formuła nie została powtórzona, do tej pory to nie zostało rozwinięte. Dziwię się, dlatego że ta gra zasługuje na o wiele więcej uwagi niż do tej pory zasługiwała i mam nadzieję, że kogoś skłonię, żeby ją sprawdził, kogoś skłonię do tego, żeby ją przeszedł i żeby spamował guzik rozmowy. Dlatego że naprawdę to, co usłyszycie, jeśli jesteście podobni do mnie, czyli jeśli lubicie fabułę, jeśli lubicie pewne takie niuanse w głosie, kiedy odnajdujecie tą taką nutkę tej wyjątkowości w grze, to być może sprawi wam to tyle samo przyjemności, co mi. Ja uważam, że ta gra zasługuje na zakup, ale nie w polskiej wersji.
Okej. Nie przerywałem ci, bo tak naprawdę nie chciałem ci przerywać i chciałem dalej słuchać, ale dzięki Bogu w końcu dopuściłeś mnie jakoś do głosu. I na początek zadam ci pytanie, żeby nie było tak, że teraz ja zacznę gadać i znowu będzie cisza. Czy Prince of Persia 2008 jest prostą grą? Znaczy chodzi mi o to, wiesz, bo wiemy jak wyglądał pierwszy Sands of Time, wiemy jak wyglądał pierwszy Prince of Persia, ten pierwszy. Mhm. Wiemy jak wyglądały Dwa Trony i te wszystkie inne części, wiemy jak wyglądała Nowa. Czy tutaj, no wiadomo, tutaj nie ma tego elementu hardkoru takiego, że giniesz. Ale czy, nie wiem, nie czyni to czymś pięknym, że ta gra jest jednak łatwiejsza od innych odsłon?
Ja myślę, Cialny, że tak naprawdę to, co jest piękne w tej grze, to pejzaże i krajobrazy, które jesteś w stanie oglądać.
No właśnie o to
ona
mi chodzi.
Ona na pewno nie jest trudna. Jeśli grałeś w poprzednie części gry, a ja na przykład grałem, wiem, że ty też, to grałem. Ona naprawdę jest prosta dla ciebie. Wyczujesz tą grę bardzo szybko, będziesz w stanie przejść wszystkie elementy platformowe z łatwością, będziesz w stanie wygrywać wszystkie walki, które zresztą są podzielone tak jakby na takie epizody, kiedy tylko i wyłącznie jeden przeciwnik z tobą walczy, więc to jest tym bardziej proste. Mhm. Ale ona przez to jest o wiele bardziej filmowa.
No właśnie o to mi chodzi. O to
ujęcie,
mi chodzi, że...
ujęcie tego świata jest zupełnie inne jak w poprzednich częściach. Tutaj nie czujesz aż tak mocno, że to jest gra. Czasami myślisz, że oglądasz prosty, ale ładny film animowany i ja myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, że ona nie jest może tak skomplikowana, znaczy na pewno nie jest tak skomplikowana jak poprzednie części, ale potrafisz jako gracz, potrafisz z niej czerpać przyjemność, chociażby patrząc na ten świat, dlatego że ten świat, o tym nie powiedziałem, ten świat jest w pewien sposób skażony. I ty go oczyszczasz. I on jako skażony wygląda ciekawie, ale jako oczyszczony, kiedy widzisz tą piękną zieleń, kiedy te drzewa zaczynają się budować, kiedy te efekty zaczynają wchodzić w grę i ty widzisz, jak jakieś ptaki zaczynają przelatywać między drzewami, gdzieś tam siadają w oddali, kiedy słońce zaczyna cię oślepiać. Naprawdę jest ładna gra.
Czyli tytuł jest zrobiony specjalnie tak, żebyś nie przejmował się całą, powiedzmy, masą gameplayu, tylko żebyś właśnie zaczął zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła ciebie, żebyś mógł w lekki sposób skupić się na fabule, na tym, co się dzieje wokół tego wszystkiego, na właśnie relacjach między księżniczką a naszym Persjonem. I to jest właśnie piękne w takich grach, bo aktualnie robi się gry w stylu, co, zręcznościówki, które są albo zbyt hardkorowe i patrzysz tylko na to, że kurde, muszę teraz przejść tutaj, jak to zrobić i tak dalej, tysiące powtórzeń i nawet nie zastanawiasz się nad tym, co jest dookoła ciebie. Patrzysz na to, ale patrzysz na to jak na przeszkodę, nie jak na coś, co jest zrobione tak, żeby, nie wiem, żeby się chociaż chwilę tym zachwycić.
Mhm. Zgodzę się z tobą, ale to, o czym nie powiedziałem i co przypomniałeś mi a propos tego poziomu trudności. W tej grze walki z bossami są naprawdę fajnie zrealizowane, dlatego że nie każda walka ma być rozwiązana w taki sposób, do jakiego przywykłeś do tej pory. Często, o wiele częściej niż w poprzednich częściach i też w następnych, walki z bossami to jest kwestia pewnego pomysłu. To jest kwestia zaufania sobie, to jest kwestia wymyślenia pewnego rodzaju rozwiązania, które jest bardzo nietypowe. I uwierz mi, są takie momenty, ja nakłaniam cię, żebyś sprawdził ten tytuł, są takie momenty, kiedy to, co zrobisz, jest kompletnie nielogiczne. Rozumiesz? Nie wiem, czy ja to potrafię tak wytłumaczyć, ale to, co robisz, jest kompletnie... jest bezsensowne.
Przez
to, co musisz zrobić. To, co musisz zrobić, jest kompletnie nielogiczne, nie przywykłeś do tego, ale musisz sobie zaufać i wykonujesz ten ruch i okazuje się, że to było rozwiązanie. I potem uświadamiasz sobie, Jezus Maria, rzeczywiście, o to chodziło, dlatego że ja nie mogę mówić więcej, żeby nie za bardzo sobie zaspoilerować, ale jest parę walk, gdzie ogólnie koncepcja twojej walki, twojego pojedynku się kompletnie zmienia i nie chodzi o to, żebyś napieprzał, rozumiesz, atak i blok, unik, atak, blok, unik, albo przewalić kolumny, albo nie wiem, skierować lustra, oślepić promieniem światła. Nie, właśnie tu jest inaczej i to jest też fajne.
No to powiem ci szczerze, że będę musiał się zastanowić mocno.
Wiesz, co jest najfajniejsze?
Tytułem.
16,50. Cena gry.
No ale nie na Xboxa.
No to... problem? Naprawdę, ona zasługuje na zakup. Ja mam nadzieję, że kogoś zainteresowałem, mam nadzieję, że byłem w stanie tutaj w jakiś sposób wytłumaczyć, dlaczego ta gra mi się podoba i być może znalazł się jakiś nieszczęśnik w tym internecie, który słucha tego podcastu, który powie, no dobra, sprawdzę. I mam nadzieję, że ci się ta gra spodoba, dlatego że mi naprawdę się podoba i chociażby dla tego voice actingu, jest to gra, która jest warta zakupu, bo to są naprawdę porządni aktorzy i Nolan North robi użytek ze swojego głosu bardzo dobry. Nie mam najmniejszego pojęcia, kto podkłada głos za Elikę, ale jej głos jest również bardzo charakterystyczny. I jeśli teraz wpiszecie sobie gdzieś w Google Elika, to zobaczycie, ile fanartów powstało. Ja wiem, że one są śmieszne, ale tego jest trochę. Mimo wszystko Elika zyskała pewną popularność w niektórych kręgach ludzi. I ja myślę, że to jest pewne odzwierciedlenie tego, że ta postać jest w jakiś sposób magiczna i że ona jednak się zapamiętuje. Ja swego czasu miałem tapetę na telefonie z Eliką, dlatego że mi było przykro wiedzieć, jak wyglądało jej życie. To było pierwsze wyjaśnienie tego losu, jak wygląda życie księżniczki, i ono było dobitne. I uderzyło we mnie i zapamiętało się, i ja naprawdę polecam tą grę.
Dobrze. Dobrze, a więc skończymy 86. DualShock Podcast. Dzisiaj od nim miał trochę momentów do monologów. Nie było tak, że ja siedziałem całkiem cicho, ale po prostu, no słuchajcie, żal mu przerywać.
Oj, oj, oj.
Oj, tak. A odnośnie Eliki, znaleźliśmy aktorkę, która podkładała głos i musimy o tym powiedzieć, bo jest to po prostu ewenement na skalę światową.
Ona jest żeńskim odpowiednikiem Nolana Northa. Ona się nazywa Kelly Walgreen. I ilość gier, których ona podkładała głos, ilość filmów, ilość anime, ilość wszystkiego, w czym ona występowała. Mój Boże! Mój Boże! Taki przypadkowy kompletnie przykład. Batman Arkham City podkłada głos jako Vicky Vale. Bioshock 2 również występowała. W większości Dead or Alive występowała. W Dragon Age Origins występowała jako dodatkowe głosy.
Additional Voices. Devil May Cry 3, 4. Co tu jeszcze mamy?
Gears of War.
Nie. Skyrim. Skyrim. Ale. Final Fantasy też 5 sztuk. Guild Wars.
Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Portable Ops również. Ninja Gaiden 2 również. Prototype też.
Red Faction.
Resident Evil.
The Saboteur.
Soul Calibur, przepraszam. Star Wars The Force Unleashed. Star Wars Episode 3. Star Wars The Old Republic. Star Wars Empire at War.
Spider-Man Edge of Time i Spider-Man 3, Boże.
Transformersi. Jezus Maria.
Tron.
Panie, to jest... I ta lista się ciągnie. To nie jest tak, że my sobie wybraliśmy wszystko z tego, co tutaj było. Tego
znowu, jest mnóstwo. Bajki, wszystko.
To jest po prostu straszne. Ona jest, naprawdę, ona jest żeńskim odpowiednikiem Nolana Northa. No, więc tyle w temacie, więc jeśli ktoś był ciekawy, czy rzeczywiście aktorzy, którzy podkładają głosy pod postaci w Prince of Persia oprócz Nolana Northa dają radę, tak, dają radę.
I to całkiem dobrze, i to nie tylko w jednym tytule, prawda?
Tak, dokładnie. No więc żegnamy was. Mamy nadzieję, że nie przebombliliśmy tego nagrania, tych godziny, nie wiem, tutaj na Skype'ie mam 2 godziny 57 minut, niemniej wydaje mi się, że to będzie około godziny, może trochę więcej, więc mam nadzieję, że nie przebombliliśmy tej godziny dla was i że to, co zaserwowaliśmy, było całkiem ciekawe. Jeśli są jakieś propozycje, to śmiało walcie. Strona najprawdopodobniej dzisiaj już, czyli dokładnie, który dzisiaj mamy, 15 stycznia, czyli dzisiaj podejmiemy już decyzję, jaki serwer będziemy kupować, w jakie będziemy inwestować pieniądze, no i gdzie też będziemy się przenosić, więc mam nadzieję, że jak najszybciej ona się pojawi i wróci.
I szukamy sponsorów!
No tak, ale to jest śmiecialny, więc się wstrzymajmy.
No dobra.
No i żegnamy was i zapraszamy na kolejny 87. odcinek DualShock Podcast. Trzymajcie się, z tej strony Odin.
I Cialny.
No i oczywiście Bizon, ale Bizon poszedł. Na razie.
Uciek. Ciao.
No, jedziesz.
Stłęte kuliki. Czekajcie, 85 czy 6? Szósty.
Coś ci powiem.
Szybko na face up. 86.
Dobrze. Okej.
Nie, to wspaniale, nie? Wspaniale.
Naprawdę, nie, ale naprawdę okej, no.
O, jest okej.
Dzień dobry, witamy was w 86. odcinku DualShock Podcast. Nagrywamy dokładnie 15 stycznia roku 2012, a tematami dzisiejszymi są Razer Fiona, czyli nowy kontroler przyjaciół Shreka. Następnie Ridge Racer Unbounded. Czy granice zostaną naprawdę pokonane? Amy, czyli nasze pierwsze wrażenia z tego, co widzieliśmy jak na razie. Potem Odina przygody z LA Noir. No to fajnie. A na sam koniec piękna Prince of Persia 2008. Chyba piękny. A nagrywają dzisiaj Cialny,
Odin
i przez chwilę Bizon.
Nie no, po prostu wstęp jest epicki, nie? Już nie mogę mu nic zarzucić, bo on jest tak dobry, że tego się nie da zmienić.
Ale tak na poważnie.
Jezu, Cialny. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, nie? Ale był tak, że to jest aż straszne.
No, ja tak się starałem.
Czyli kontroler nowych przyjaciół Shreka. Może być, okej.
Okay. Prince of Persia. Mam. No. Kari Walgreen. Aktorka. Dobra, poczekaj. Chcę zobaczyć w jakich grach ona. O kurde. Słuchaj. W Dead Space Aftermath między innymi. Czekaj, non anime. No tutaj w bajkach. W Bolcie oczywiście tą gościarę grała. Scooby-Doo. Na pewno jest w tym Prince of Persia. Czekaj. O, Video Games. O stary, zobacz sobie tą listę w ogóle.
Oj. Polipko, skocz na piwko.
Wiesz co, ja ci tutaj dobrą przyszłość na ten wieczór wróżę, a ty mnie obrażasz.
A kto tu ostatecznie będzie to montował? Już Aki jest do tego przydzielony?
Nie, jeszcze on jeszcze nie wie. To jest taki wielki surprise.
To się jeszcze już niedługo dowie.
Będzie wesoło. Okay. Jak będzie wyglądała edycja kolekcjonerska, która jest zrobiona troszkę na zasadach EA, czyli zamów przed premierą, będziesz miał kolekcjonerkę w cenie edycji zwykłej.
Zaciął. Tak, dobrze. Myślałem, że czekasz, że ja coś powiem. Dobra, jeszcze raz.